Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na Poranek Wnet. Radio Dwóch Stolic, Radio Wnet i Poranek Wnet dotarł do Wilna. Nasze studio jest w hotelu Amberton. Z okna widzę Katedrę Wileńską. Obok jest odbudowany Dolny Zamek, w którym jest muzeum, a dziś w tym muzeum uroczyste otwarcie wystawy o panu Tadeuszu i o Adamie Mickiewiczu. O tej wystawie będziemy Państwu opowiadać więcej i dużo w jutrzejszym poranku. Dzisiaj jest wielka uroczystość. Z Polski przyjeżdża wicepremier i minister kultury, pan Piotr Gliński. Prawdopodobnie na otwarciu tej wystawy będzie premier Litwy. To jest jeszcze znak zapytania, bo sytuacja międzynarodowa, jak Państwo wiedzą, skomplikowała się. Na Morzu Azowskim trwają rozmaite incydenty, które spowodowały wprowadzenie stanu wojennego na Ukrainie. Premier Litwy Saulius Skvernelis będzie albo nie będzie, zobaczymy. To wszystko dzisiaj się okaże, a jesteśmy tutaj w Wilnie na zaproszenie Instytutu Adama Mickiewicza. Taka jest, właściwie jedna rzecz jest wspólna między Wilnem a Byblos. W Wilnie jest teraz 8.11, w Byblos jest 8.11, a u Państwa w Warszawie i w Krakowie jest w tej chwili 11 minut po 7.00. Tutaj godzinę temu w Wilnie padał śnieg. Temperatura w Wilnie, w Krakowie i w Warszawie jest bardzo podobna. Najprawdopodobniej w Warszawie śnieg nie będzie padał, a czy w Wilnie niebo jest całkowicie zachmurzone. Poranny ruch tutaj w samym centrum Wilna oczywiście jest. Patrzę na ulicę Gedymina, tam jest lekki korek. Raczej stoją w nim limuzyny rządowe, bo pewno dziś jak co dzień na Litwie dzień pracy. Dzisiaj 27 listopada patronem dnia jest święty Wirgiliusz, biskup i błogosławiony i błogosławiona Małgorzata Subałcka. Imieniny odchodzą Walerian i Wirgiliusz. Do przesilenia zimowego zostało 25 dni, a w Wilnie słońce wstało właściwie godzinę temu, czyli o 7.10. Właściwie tak, godzinę temu. W Warszawie i w Krakowie bardzo podobnie. No to co? To zaczynamy poranek w dwóch stolicach. W Warszawie na 87,8, a w Krakowie na 95,2. A szum Morza Śródziemnego zastąpiliśmy takim dźwiękiem. Pewno Państwo w tle słyszą takie delikatne dźwięki pianina. To jest muzyka w restauracji hotelu Amberton w samym centrum Wilna. Zresztą bardzo miły i sympatyczny hotel, ale też miły i sympatyczny jest nasz pierwszy gość. Mariusz Uzorka, kustosz wystawy. Dzień dobry Panu.
Dzień dobry, witam słuchaczy radia.
Radia Wnet, radia Wnet. Dwóch stolic, z trzeciej stolicy, z Wilna, i o tym Wilnie chwilę porozmawiajmy, bo czy o polityce lubi pan rozmawiać?
No tak, ale jako jestem muzealnikiem, to raczej bym wolał mówić o Wilnie, o kulturze.
Ale jedno słowo tylko powiedzmy, bo Litewski Związek Rolników i Zielonych to jest ta partia, z której jest premier Litwy. Co to jest za partia i w ogóle z jakim rządem mamy na Litwie do czynienia?
No to jest partia, która dosłownie przed wyborami, która już istniała, ale przed wyborami dosyć dobrze wystąpiła na wyborach. No wygrali wybory do Sejmu i są teraz tą partią rządzącą. No i jesteśmy teraz zdatni na nich.
Ale czy to jest partia tak w takim klasycznym sensie? Czy to jest partia konserwatywna, czy to jest partia liberalna, czy to jest partia socjalistyczna?
Trudno jest określić. To jest chyba raczej taka partia, która teraz, tak jak to mówię, wystrzeliła na wyborach. Partia jest całkiem nowa i świeża, że tak powiem. To jest pierwsza kadencja w Sejmie i zobaczymy, jakie ukierunkowanie nabierze w przyszłości.
Bo pewno są, tak jak w Polsce i wszędzie są sondaże prowadzone. Czy to jest partia, która i premier cieszy się poparciem Litwinów? Czy to poparcie rośnie, czy poparcie spada?
Ostatnio z tego co się orientują, ta partia trochę traci na sondażach. Ale jest, wciąż jest na czele.
A jakie problemy największe ma do rozwiązania premier Litwy? Co jest tym codziennym problemem Litwinów?
No oczywiście sytuacja ekonomiczna to chyba w całej Europie jest najbardziej takim aktualnym pytaniem. Ostatnio teraz oczywiście na Litwie jest dużo problemów w kwestii szkół, w kwestii oświaty. Strajkują szkoły, więc to chyba są najbardziej tak aktualne tematy do rozwiązania, które ma przed sobą rząd.
Szkoły strajkują, bo nauczyciele domagają się podwyżek, czy szkoły?
Tak, nauczyciele domagają się podwyżek i to już jest taka zaostrzona sprawa, która przez pewien okres już trwa, więc rząd ma naprawdę tutaj dużo do zrobienia.
W polityce zagranicznej premier Litwy wyraźnie poprawił relacje polsko-litewskie. W Polsce jest z tego powodu bardzo chwalony. To się czuje, że te relacje polsko-litewskie są lepsze?
Tak. Bardzo się cieszymy właśnie, że dzisiejszy premier naprawdę zmienił kierunek i naprawdę dużo i naprawdę dużo robi w relacjach polsko-litewskich, dużo robi pozytywnego, rozmawia, spotyka się z przedstawicielami władz z Polski i naprawdę odczuwamy to, że jest poprawa. Są rozmowy, są chęci i to dobrze wróży.
Ale czy te rozmowy i chęci dotyczą tylko świata polityki, czy odczuwa pan w takim życiu codziennym? Czasami pewno pan ze znajomymi zdarzyło się panu, żeby rozmawiać o Polsce, o historii i w tej historii Polacy są czarnym charakterem, białym charakterem, czy jeszcze jakiś inny kolor im przyporządkowują Litwini?
Generalnie poglądy się zmieniają. Jesteśmy bardziej otwarci, jesteśmy w Unii Europejskiej. Generacje ludzi się zmieniają i tak naprawdę jest i pogląd się zmienia. To nie jest tak konserwatywny, nie jest tak radykalne jakieś poglądy, które miały miejsce w historii, więc na dzień dzisiejszy myślę, że wydaje mi się przynajmniej tak z mego punktu widzenia, że te poglądy są bardziej liberalne, bardziej przyjacielskie, a to, że właśnie organizujemy wystawy i tak naprawdę organizujemy prawie co rok nasze muzeum, Muzeum Narodowe Pałac Wielkich Książąt Litewskich organizuje wspólne wystawy z placówkami kultury i dziedzictwa narodowego z Polski, świadczy o tym, że te relacje są nie tylko, te relacje są dobre i nie tylko na poziomie władz, na poziomie rządu i polityków, ale i takie międzyludzkie, takie codzienne.
Plakat dotyczący tej wystawy, która dzisiaj będzie otwarta w Muzeum Narodowym w Zamku Książąt Litewskich. Na tym plakacie jest oczywiście cytat z inwokacji: Litwo, ojczyzno moja. I co Litwinin, kustosz wystawy, myśli o tym jednym zdaniu?
No to jest jedne zdanie, które naprawdę ma bardzo w sobie dużo emocji, dużo pozytywnych emocji, dużo miłości do ojczyzny, dużo takiej potęgi do ojczyzny, dużo pozytywnych emocji. Wydaje mi się, że te słowa, tak jak zresztą to na wystawie pokazujemy i pokażemy, wydaje mi się, że te słowa tak naprawdę bardzo, bardzo głęboko przeszły do literatury litewskiej w różnych formach. To jest pewne takie pewna nowa sprawa, która nie była aż tak nagłaszana i nie była wyszczególniona, i zwiedzający, którzy przyjdą na tą wystawę, zobaczą, jak naprawdę te słowa napisane przez Adama Mickiewicza jak one się wpisały, jak one się wkleiły w historię i w literaturę litewską. I to jest kluczowe i to jest bardzo ważne.
Ale odczucia, bo kiedy Polak urodzony nad Wisłą w Warszawie mówi Litwo, ojczyzno moja, to wie, że te słowa napisał wieszcz, polski poeta i mówi Litwo, ojczyzno moja, czyli moja ojczyzna, a Litwin?
Też to również odbiera też. Również odbiera to, odbiera no dosłownie, tak to jak jest, że to jest Litwa, jest ojczyzno. No proszę pamiętać o tym, że hymn litewski dosłownie podobnie się zaczyna. Więc te słowa napisane przez Mickiewicza no odbieramy bardzo dosłownie.
A w szkole, kiedy są lekcje historii, to czego Litwini uczą się na temat pierwszej Rzeczpospolitej, wspólnej ojczyzny Litwinów i Polaków?
No, uczą się, że to była oczywiście historia wspólna historia w ogóle odbieramy historię pierwszej Rzeczypospolitej, w ogóle u nas to jest, nie ma czegoś takiego, nie ma takiego powiedzenia jak pierwsza Rzeczpospolita. To jest, była Rzeczpospolita obojga narodów, dwóch równoprawnych narodów. Narodu litewskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczypospolitej, tak zwanej korony, tak jak to ujmują historycy sztuki, więc to jest również nasza wspólna historia, to jako wspólną historię.
To jest nasza wspólna historia, w której coś się wydarzyło, to znaczy były rozbiory, było jeszcze powstanie styczniowe, kiedy tu na Wileńszczyźnie i tutaj na kresach tej dawnej pierwszej Rzeczpospolitej obojga narodów były te silne uczucia związane z Rzeczpospolitą, a potem Litwini wsiedli do zupełnie innego, takie jest wrażenie, tak, do zupełnie innego pociągu, w inną stronę pojechali, postanowili wyzwolić się od Polski.
Można to ująć w ten sposób, ale proszę również pamiętać, że wiek XIX to był i XIX i XX, to jest okres takich nurtów nacjonalistycznych generalnie w całej Europie, więc tych takich podziałów i tego nowo powstałych narodów było mnóstwo w Europie. Zgadzam się, że można tak to ująć, że wsiądli do innego pociągu i pojechali w innym kierunku. Ale proszę również pamiętać, że tutaj mieliśmy takiego dużego sąsiada, który to przez cały wiek XIX pomagał w tym, aby naród litewski powoli no, odszczepić od narodu polskiego.
I ten sąsiad pewno nadal pomaga. Czy jest cień tego sąsiada wisi nad współczesną Litwą? Czy Litwini, albo pan, bo nie może pan mówić w imieniu wszystkich Litwinów,
oczywiście,
czy pan obawia się tego wielkiego niedźwiedzia?
Tak, na wystawie właśnie mamy niedźwiedzia, tylko mamy malutkiego upolowanego upolowanego właśnie, tak jak to było opisane w poemacie. Odpowiadając na pana pytanie, mamy pewne obawy dlatego i rząd litewski i politycy litewscy, tak zresztą jak i krajów sąsiednich, zwracają uwagę na to, co się dzieje za wschodnią granicą i jakie są wpływy. Pewne obawy są, oczywiście, pewne obawy są, gdyż mamy dużo sygnałów, dużo elementów, które wskazują na to, że jednak ten sąsiad nie jest bardzo przyjaźnie nastawiony w stosunku do naszych krajów i do naszych narodów.
To jakie jest to życie kulturalne stolicy Litwy? Jakie jest życie kulturalne Wilna? Jakie jest życie nocne w Wilnie? Jakie są wystawy w Wilnie?
No Wilno jest takim centrum oczywiście litewskim, tak zresztą jak i inne miasta, jak i Kowno, jak i Kołajpeda, ale oczywiście to jest stolica. Dużo się dzieje, Wilno żyje 24 godziny na dobę. No mamy nasze muzeum, najbardziej mógłbym oczywiście mówić w imieniu placówki, w której pracuję. Nasze muzeum jest aktywne, dużo wystaw organizujemy, dużo organizujemy imprez kulturalnych. Tak naprawdę są takie tygodnie, kiedy mamy naprawdę kilka wielkich wydarzeń w muzeum na tydzień. Organizujemy, staramy się co najmniej 3-4 wystawy międzynarodowe zorganizować w ciągu roku. To są wielkie przedsięwzięcia wymagające wielkich kosztów, dużo pracy. I naprawdę staramy się krzewić tą kulturę tutaj i pokazywać, jak i dla społeczeństwa litewskiego, jak również i dla gości, w tym z Polski, których mamy mnóstwo.
Gdyby pan miał... Polacy jak przyjeżdżają, jak my przyjeżdżamy do Wilna, to oczywiście pierwsze kroki kierujemy do Ostrej Bramy, potem idziemy na cmentarz na Rossie. I taki jest szlak polski, tak, cela Adama Mickiewicza i chodzimy po tych polskich, po tym polskim szlaku. A pan, jaki by pan szlak wybrał dla przyjeżdżających z Polski tutaj turystów czy pielgrzymów?
No i dla turystów, i dla pielgrzymów oczywiście te dwa punkty, które pan właśnie nagłosił, dodałbym oczywiście rezydencję Wielkich Książąt Litewskich, która była również i rezydencją królów polskich. Pałac Wielkich Książąt Litewskich jest takim swoistym bratem bliźniakiem Wawelu i później Zamku Królewskiego w Warszawie, więc jak najbardziej zapraszam wszystkich turystów z Polski i słuchaczy Radia Wnet, aby odwiedzili naszą rezydencję Wielkich Książąt Litewskich i również zobaczyli tamtą naszą wspólną historię. Historię Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a w Polsce Rzeczypospolitej pierwszej.
Ale też Obojga Narodów i o tym pamiętamy. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Myślę, że jutro w poranku więcej opowiemy na temat wystawy, bo ta wystawa, już ją troszkę widzieliśmy, jest naprawdę i ładna, i ciekawa, i wzruszająca. Ciężki dzień przed panem. Dziękuję bardzo. Mariusz Uzorka był gościem Poranka Wnet, kustosz wystawy i pracownik Muzeum Narodowego na Zamku Książąt Litewskich. Był gościem Poranka Wnet. Na zegarze patrzę, która jest godzina. No, któraś na pewno jest. Jest godzina w Wilnie 8:28, w Byblos 8:28, a w Warszawie i Krakowie 7:28, a gdzie państwo w internecie słuchają radia, na www.wnet.fm, nie wiem, ale tam też jest na pewno jakaś godzina. Paweł Bobołowicz, czyli z Wilna przenosimy się do gorącego Kijowa. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, w Kijowie też jest godzina 8:28, Kijów pozdrawia Wilno.
Wilno pozdrawia Kijów. W Kijowie burzliwe posiedzenie parlamentu i wprowadzenie stanu wojennego, ale nie na terenie całej Ukrainy. I co dalej?
Tak, to właśnie od tego zacznę, a później opowiem o tej burzliwej atmosferze. Wczoraj wieczorem Rada Najwyższa zatwierdziła dekret prezydenta Ukrainy o wprowadzeniu stanu wojennego na terenie części obwodów ukraińskich. Za tym wprowadzeniem stanu wojennego zagłosowało 276 deputowanych, a przede wszystkim to deputowani związani z taką pomajdanową koalicją. Przeciwko był blok opozycyjny i deputowani związani z byłą partią regionów, ze środowiskami związanymi z poprzednim systemem, prezydentem Janukowyczem. Stan wojenny będzie, zafunkcjonuje jutro od godziny 9. To, co jest najważniejsze, związane z prowadzeniem stanu wojennego. Będzie on trwał 30 dni. Przypomnę, że początkowo prezydent chciał, żeby stan wojenny został wprowadzony na 60 dni wczoraj, po długich negocjacjach. Po tej właśnie burzliwej atmosferze doszło do zmian w już opublikowanym zresztą dekrecie prezydenta i między innymi skrócono czas działania stanu wojennego do 30 dni. Tak jak wcześniej też o tym mówiłem, co bardzo często niestety wiele mediów w Polsce pomijało, od początku nie było wiadomo, na jaką część Ukrainy stan wojenny będzie się rozprzestrzeniał i wczoraj zostało to doprecyzowane, że nie obejmie on terenu całej Ukrainy, obejmuje on 10 obwodów, są to obwody odeski, mikołajowski, chersoński, zaporowski, ługański, doniecki, sumski, charkowski, czernichowski i winnicki. Też część wód terytorialnych Morza Azowskiego. Jak widać, to są te regiony, które albo bezpośrednio graniczą z Federacją Rosyjską, albo z terenami okupowanego Krymu, albo z nieuznawanym Naddniestrzem, czyli te wszystkie miejsca, z których teoretycznie może dojść do inwazji rosyjskiej, bo właśnie ten element był wczoraj głównym uzasadnieniem konieczności wprowadzenia stanu wojennego. Podkreślał to zarówno szef sztabu generalnego, jak i sam prezydent Petro Poroszenko, mówiąc o możliwości inwazji rosyjskich wojsk i wskazując po raz kolejny, że stan wojenny to nie jest działanie wymierzone do wewnątrz Ukrainy i przeciwko komuś wewnątrz Ukrainy, a jest to po prostu element obrony Ukrainy. Co daje i co oznacza wprowadzenie stanu wojennego? Przede wszystkim jest to specjalny sposób finansowania sił zbrojnych Ukrainy i wszystkich innych wojskowych formacji w tym czasie. Musi być postawiona w stan gotowości system obrony cywilnej. Zostaną utworzone specjalne rady i wojskowe na terenie funkcjonowania, na terenie tam, gdzie jest wprowadzony stan wojenny. Oddzielnym punktem dekretu prezydenta jest sprawa dotycząca ograniczania praw konstytucyjnych mieszkańców tych terenów, na których funkcjonuje, obowiązuje stan wojenny. Prezydent Poroszenko od razu i wielokrotnie zresztą do tego powracał, że to ograniczenie praw konstytucyjnych będzie miało miejsce tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy doszłoby do inwazji rosyjskiej. Jednak należy o tym pamiętać, że taka możliwość jest i między innymi tymi prawami, które mogą być ograniczone, to są prawa dotyczące przeprowadzania strajków, masowych spotkań, prowadzenia masowych akcji, czyli na przykład te akcje, które teraz odbywają się na Ukrainie. Na Ukrainie w wielu obwodach są przeprowadzone akcje dotyczące, protesty dotyczące podwyższania cen na gaz, chociaż bezpośrednio nie są związane z rosyjską agresją, zostałyby ograniczone. W czasie stanu wojennego może być wprowadzona godzina policyjna, ale to też znowu podkreślam, że może, bo też jakieś konkretne decyzje w tej sprawie nie zostały wprowadzone. Może być też ograniczona możliwość swobodnego przemieszczania się obywateli i transportu i komunikacji. Też na razie nie ma żadnych informacji, żeby do czegoś takiego miało dojść. Podkreślę jeszcze raz, że stan wojenny został wprowadzony zaledwie na 30 dni, więc nawet sobie ciężko wyobrazić do końca, jak miałaby wyglądać pełna realizacja tych punktów, do których właściwie teraz władze są w jakiś sposób uprawnione i mają możliwość ich realizacji. Również Rada Najwyższa wczoraj przyjęła jeszcze jeden bardzo ważny element. Wczoraj w korespondencji też podkreślałem o tych zarzutach, które pojawiły się pod adresem prezydenta Poroszenki, że stan wojenny może chcieć wykorzystać do tego, żeby przesuwać termin wyborów prezydenckich, ewentualnie wyborów parlamentarnych. Wczoraj z inicjatywy prezydenta i po jego apelu i na wyraźny jego wniosek Rada Najwyższa przyjęła drugą uchwałę, w której potwierdziła konieczność przeprowadzenia wyborów prezydenckich 31 marca przyszłego roku. A wprowadzenie stanu wojennego na zaledwie 30 dni rzeczywiście nie utrudnia przeprowadzenia wyborów prezydenckich, łącznie z tym, że będzie mogła być przeprowadzona kampania wyborcza. Mówiłeś o tej gorącej atmosferze, pomimo tych dosyć, może nawet pewnych ustępstw, bo początkowo przypomnę, że stan wojenny miał obowiązywać 60 dni, nie było pewne, czy nie będzie obowiązywał przypadkiem na terenie całej Ukrainy. Atmosfera rzeczywiście w Radzie Najwyższej była bardzo gorąca. Po otwarciu Rady Najwyższej o godzinie 16 doszło do ogłoszenia przerwy, która miała trwać 10 minut, a trwała 3 godziny. Prezydent Poroszenko, który był w Radzie Najwyższej, wyjechał z niej, opublikował, wystąpił w mediach społecznościowych. Wyjechał dlatego, że mównica Rady Najwyższej była blokowana przez część deputowanych tak zwanej partii radykalnej Olecha Ljaszki. A oni domagali się w ten sposób, chcieli specjalnych konsultacji z prezydentem Ukrainy, grozili i zresztą wskazywało na to, że mogą być przeciwnikami stanu wojennego. Później, jak wynika z protokołów głosowania, stan wojenny ostatecznie poparli. Do ostatniego momentu, kiedy już później po 3 godzinach wznowiono posiedzenie Rady Najwyższej, kiedy występował minister spraw zagranicznych Ukrainy, szef sztabu generalnego, nie było wiadomo, czy na salę obrad powróci prezydent Poroszenko, ale jednak prezydent powrócił, miał bardzo takie mocne wystąpienie uzasadniające konieczność wprowadzenia stanu wojennego. Po jego wystąpieniu doszło między deputowanymi do przepychanek, ale jednak to nie zmieniło faktu o przyjęciu zatwierdzeniu dekretu o wprowadzeniu stanu wojennego. Główne siły polityczne na Ukrainie, w tym Batkiszczyna Julii Tymoszenko, która początkowo też bardzo krytykowała wprowadzenie stanu wojennego, i sama Julia Tymoszenko też zagłosowały za wprowadzeniem stanu wojennego. Przypomnę jeszcze raz, bo to jest bardzo ważne, na 30 dni na Ukrainie i tylko w 10 obwodach.
Wczoraj...
Tak, bo wczoraj też działo się wiele w tej sprawie na arenie międzynarodowej. Kolejna sprawa to wczoraj doszło do posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. To też bardzo ważny moment dla Polski, przewodnictwo Polski i prowadzenie obrad przez Polskę. Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych zostało zwołane z inicjatywy Stanów Zjednoczonych i właściwie były dwa wnioski o zwołanie Rady Bezpieczeństwa. Jeden złożyła Rosja, ten wniosek rosyjski przepadł. Tak samo przepadła propozycja rosyjskiej deklaracji, rosyjskiego stanowiska w sprawie tego, co wydarzyło się na Morzu Czarnym, ale została przyjęta, czy właściwie większość państw poparło stanowisko ostro krytykujące Federację Rosyjską i wskazujące Federację Rosyjską jako sprawcę wydarzeń, niedzielnych wydarzeń w akwenie Morza Czarnego przy ciśninie Kerczy. Bardzo silne i ostre wystąpienie Stanów Zjednoczonych w tej sprawie, wyraźnie wskazujących Rosję jako agresora. Zresztą Polska i wystąpienie Polski też było w tym samym duchu. Zresztą wczoraj czy wcześniej Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało oświadczenie, w których między innymi stwierdzono, że za ten incydent odpowiada Federacja Rosyjską. I w tym oświadczeniu jest zawarte takie zdanie: z całą mocą potępiamy agresywne działania Rosji. Wzywamy jej władze do poszanowania prawa międzynarodowego, a obie strony do wstrzemięźliwości w obecnej sytuacji, która może zagrozić stabilności bezpieczeństwa europejskiego. W tej sytuacji wczoraj w nocy, kiedy zakończyło się już posiedzenie Rady Najwyższej Ukrainy, nie doszło do jakichś wystąpień w Kijowie. Nie było protestów na ulicach. O czym informowały przez cały dzień w rosyjskie media. W rzeczywistości pod Radą w pewnym momencie zebrała się kilkusetosobowa grupa osób, które popierały wprowadzenie stanu wojennego na Ukrainie.
I jeszcze jedna ważna informacja. Paweł Bobołowicz dokładnie 5 lat temu nadał pierwszą korespondencję z Majdanu. Od 5 lat jest non-stop w Kijowie, informuje państwa o tym, co tam się dzieje. 5 burzliwych lat na Ukrainie. Pawle, bardzo ci za to serdecznie dziękuję.
Ja również dziękuję, dziękuję naszym słuchaczom, że wykazują tyle cierpliwości i cały czas są z nami i słuchają też o sprawach ukraińskich, chociaż trzeba przyznać szczerze, że 5 lat temu, jak w Krzysztofie rozmawialiśmy, żaden z nas nie spodziewał się, że to będą właśnie tak burzliwe lata i tak nadzwyczajne wydarzenia decydujące nie tylko przecież o losie Ukrainy, ale na pewno regionu, a w wielu momentach Europy czy nawet świata.
Pawła Bobołowicza i Państwa pozdrawiamy. Jesteśmy w Wilnie przed Katedrą Wileńską. Patrzymy na to, jak zaczyna się tutaj w stolicy Litwy dzień.